Radio Zachód, Lubuskie Forum, Bogdan Sadowski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w obydwu naszych lubuskich studiach. Studio w Gorzowie, poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Stronę wojewody lubuskiego reprezentuje dziś sam wojewoda Władysław Dajczak.
Dzień dobry Państwu, witam, pozdrawiam.
Platformę Obywatelską Mirosław Marcinkiewicz.
Dzień dobry.
Studio w Zielonej Górze, Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry Państwu.
Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry, drodzy Państwo, witam serdecznie.
I Eneasz Gawora, Konfederacja.
Dzień dobry.
W tym mijającym tygodniu tematykę naszą krajową zdominowały doniesienia o koronawirusie. Na początku tygodnia dowiedzieliśmy się też o pierwszym zdiagnozowanym przypadku w naszym kraju i do tego w naszym województwie. Wczorajszy dzień przyniósł doniesienia o kolejnych 4 zdiagnozowanych przypadkach w kraju. I tutaj się kończy mój wywód, a zadaję Państwu pytanie. Czy Państwa zdaniem procedury, które przewidziano w przypadku wystąpienia w Polsce wirusa, zadziałały? Czy służby i ich przygotowanie i zachowanie według Państwa było zgodne z oczekiwaniami? No i czy zostało zrobione wszystko na ten moment, co można było w przygotowaniu tych stosownych służb, które w takich wypadkach mają zostać postawione na nogi? I pozwolicie Państwo, że zacznę teraz od opozycji, Mirosław Marcinkiewicz. Chociaż nie wiem, czy słowo opozycja tutaj jest akurat ważne.
Właśnie proponuję, żebyśmy właśnie w takiej sprawie, gdy mówimy o epidemii, o wielkim zagrożeniu jednak dla nas wszystkich, dla całego świata. Koronawirus nie zna granic, więc właśnie mówmy o tym. Szanowni Państwo, wydaje się, że tu zadziałały procedury. Szpitale, mówię o oddziałach zakaźnych, wygląda na to, że były przygotowane na to, żeby przyjąć tych pacjentów, którzy właśnie, jak od paru dni mówiliśmy, pojawią się i oni się pojawiają. Na szczęście, na dzisiaj nie jest to w takiej skali, jak niestety w innych krajach się przydarzyło, jak we Włoszech, jak w Niemczech, w innych jeszcze. Miejmy nadzieję, że sobie z tym poradzimy, bo myślę, że ważne będą najbliższe jakieś 2 tygodnie. Możemy się jeszcze spodziewać różnych zachorowań i ważne jest, żeby tu odpowiednie służby, no właśnie, zapewniły przede wszystkim podstawowe wyposażenie. Stąd troska też nasz samorządowców o to, bo wiemy, że szpitale są zadłużone. Generalnie mówi się o tym, że to jest gdzieś w granicach 17 miliardów, więc muszą szpitale pracować normalnie, bo przecież odbywają się zabiegi, sami trafiamy do szpitala, kiedy jest taka potrzeba, a do tego muszą się zmierzyć z wirusem. Więc ta pierwsza część, zresztą ilość tych hospitalizowanych pacjentów pokazują, że tutaj służby zadziałały prawidłowo.
Pani poseł, jak pani ocenia przygotowanie lubuskich szpitali, chociażby na podstawie tych informacji przekazywanych przez samych dyrektorów placówek?
Myślę, że tutaj rola jest przede wszystkim decyzji, które zostały instrukcje wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. I szpitale, jeśli nie zdążyły na dzień pierwszego zakażenia, to w dalszym ciągu przygotowują się na różne sposoby, bo też i słyszę o naszym szpitalu. Jako lekarz rodzinny w tym momencie jestem zainteresowana, jak ten łańcuch epidemiologiczny można ograniczyć, że szpital jest gotowy i cały czas jakby doprecyzowuje swoje procedury, które są wymagane. Na ten moment pierwszego zakażenia, które się pojawiło, było to absolutnie prawidłowe postępowanie. Ja się cieszę z tego, że pacjent skorzystał z rozmowy z lekarzem rodzinnym i że lekarz rodzinny przeprowadził prawidłowy wywiad. I ten wywiad wskazał na możliwość zakażenia, i został pacjent skierowany od razu oddziału zakaźnego, przyjechała karetka i zostało to precyzyjnie wykonane. Tak powinno być właśnie w naszych praktykach lekarzy rodzinnych. W tej chwili mamy informację, że podejrzenie zakażenia to nie jest przyjście do przychodni, bo wtedy jest zakażona przychodnia łącznie z personelem, tylko informacja, porozumiewanie się telefoniczne. Oczywiście duża odpowiedzialność tu spoczywa na lekarzach. lekarzu, który otrzyma taki telefon, żeby rozpoznać prawidłowo zakażenie. W naszym województwie udało się, mimo tego, że tak powiem, pierwszego rzutu choroby na Polskę, w naszą stronę od zachodu, udało nam się to prawidłowo przeprowadzić, a rząd przygotowany jest absolutnie i wszystkie służby do procedury rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobie.
Jeszcze w poprzednim tygodniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział tak: w Polsce przygotowanych jest 239 stanowisk całkowitej izolacji w szpitalach w kraju. Ponadto 600 łóżek izolacji na oddziałach zakażonych. W pani ocenie jako też lekarza, to jest wystarczająca liczba?
Ta liczba będzie ulegała zmianie zależnie od przebiegu sytuacji epidemiologicznej, ale na ten moment jest absolutnie wystarczająca.
Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No niewątpliwie wszystkim, którzy są zaangażowani w proces ochrony zdrowia, wyrażam słowa podziękowania i chyba my wszyscy mamy tutaj, zdajemy pewnego rodzaju egzamin z takiej świadomości zbiorowej dotyczącej tego zachowań w trakcie epidemii. Jestem tym mieszkańcem województwa lubuskiego, który mieszka najbliżej pierwszego stwierdzonego przypadku koronawirusa w Polsce, czyli 50 metrów od oddziału zakaźnego, gdzie leży pierwszy pacjent. Ja byłem i moja żona całkowicie jesteśmy spokojni, o to nie ulegamy żadnej panice, bo mamy pewność, zaufanie do służby zdrowia, do ludzi pracujących i do tych wszystkich systemów i tych mechanizmów, które zostały uruchomione. Wydaje mi się, że to jest ważne. Z drugiej strony chyba rozpoczęliśmy w Polsce i w świecie wielką debatę o znaczeniu zdrowia, o przeciwdziałania różnym chorobom. I wydaje mi się, ona jest o wiele ważniejsza, bo rzeczywiście mamy tylko 5 przypadków koronawirusa w Polsce. W świecie zmarło 3000 ludzi do tej pory zarażonych tym wirusem. A w tym samym czasie w świecie umarło 400 tysięcy dzieci z powodu braku wody pitnej, dostępu do wody pitnej. W tym czasie zmarło tylko w Polsce prawie 20 tysięcy ludzi chorych na nowotwór. W Polsce zmarło w tym czasie też około 10 tysięcy ludzi chorych na grypę. Chcę wyraźnie powiedzieć o tym, że problemowi koronawirusa poświęciliśmy więcej czasu niż wszystkim innym zagrożeniom, chociaż liczba umierających ludzi w świecie jest wielokrotnie większa, chociażby to, że 400 tysięcy dzieci w tym czasie zmarło z powodu braku wody pitnej. Chciałbym zatem apelować i prosić o to, byśmy uwrażliwieni znaczeniem tego wirusa zwrócili większą uwagę na wszystkie zagrożenia świata, które powodują w konsekwencji niepotrzebną i zbyt szybką utratę życia. Zatem myślę, że tutaj trochę banalne są te przekazy: myjcie ręce, bo o wiele ważniejsze jest wzmacnianie naszego zdrowia poprzez właściwe odżywianie, poprzez właściwą dietę, poprzez styl życia, poprzez zaniechanie palenia papierosów i alkoholu, nieużywanie narkotyków, a zatem zdrowy styl życia. Wydaje mi się, on jest ważniejszy i chciałoby się, by wszystkie osoby publiczne i wszystkie instytucje no jednak zwracały uwagę na to wszystko, co jest istotniejsze, a jednocześnie byśmy odpowiedni czas poświęcali innym zagrożeniom dotyczącym zdrowia, utraty życia przez ludzi. I w ten sposób łączmy się, bo wciąż mówimy o tym, co może ludzi połączyć w świecie i w Polsce. No niech nas wreszcie połączy tak naprawdę ta racjonalna ochrona zdrowia i chociażby o to, by, ja już to mówię, jeszcze raz powtórzę, rak, z którym walczyłem, by on powodował, że my wszystkie środki możliwe i sposoby podejmiemy, by ograniczyć liczbę umierających na raka, bo zbyt dużo ludzi w Polsce umiera na raka.
Pozwoli pan, że powrócę do pani poseł Elżbiety Płonki, która tutaj dzisiaj również występuje w roli lekarza. Teraz widzę, że chce zabrać.
No nie mogę się zgodzić z wypowiedzią pana, dlatego że mówimy w tej chwili o czymś bardzo groźnym, o wirusie, który może spowodować ostrą niewydolność oddechową i śmierć, a więc musimy działać tu i teraz i szybko. Zatem te wszystkie procedury, które zostały uruchomione i te informacje, które płyną z mediów i od wszystkich możliwych instytucji, które są włączone w tą walkę z ewentualną epidemią, której nie chcemy w Polsce, bo tutaj musimy naprawdę zwrócić uwagę na to, że są różne choroby. Onkologia to jest proces długotrwały, przewlekły. Rozpoznanie jest istotne, szybkie. Natomiast w tej chwili grozi nam wirus, który może spowodować nagłą śmierć w ciągu kilku dni. To jest właśnie choroba zakaźna. Walczymy w tej chwili na froncie z koronawirusem, który jest groźną chorobą zakaźną.
I kolejna ocena zastosowanych procedur. Radosław Brodzik, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Znaczy, na pewno mogę zgodzić się z przedmówcami, że w tej chwili już po tych 5 przypadkach w Polsce partie polityczne troszeczkę stonowały wypowiedzi i też bardzo się cieszę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej na konferencji prasowej zadeklarował, że oczywiście będzie współpracował z wojewodą czy też władzami, bo jedynie z jakiego ugrupowania by nie pochodziły, no bo zdrowie mieszkańców, zdrowie Polaków jest najważniejsze. Natomiast do tego całej tej listy, że tak powiem, pochwał, trzeba troszeczkę jednak dolać tej łyżki dziękciu, czy też jak ktoś woli powiedzieć pewnych gorzkich słów, no bo mnie osobiście bardzo zaniepokoiło to, że przez dłuższy czas okres nie było wiadomo, czy szpital otrzyma środki, wsparcie, dodatkowe środki finansowe na tą sytuację związaną z stwierdzeniem przypadku właśnie pojawiającej się tej choroby zakaźnej. Osobiście bardzo zaniepokoiły mnie, już nawet nie jako polityka, ale po prostu mieszkańca Zielonej Góry, województwa, informacje o tym, że brakuje maseczek, kombinezonów, że jeszcze tego nie otrzymaliśmy. 24 lutego bodajże władze województwa apelowały do pana premiera o przekazanie już tych środków finansowych. One oczywiście zostały przekazane, tylko pytanie czemu dopiero wczoraj i to troszkę mnie zaniepokoiło. Mam nadzieję, że nie miało to wpływu na świadczenie usług i prowadzenia tego typu procedur, żeby one odpowiednio zostały zachowane z tym sprzętem, który był obecny wtedy. Drugą rzeczą, którą życzyłbym sobie też jako mieszkaniec województwa, to jak najszybsze powrócenie do dyskusji, co dalej z tym systemem, dlatego że odpukać, chciałbym się tutaj pomylić, naprawdę, chciałbym, żeby teraz moje słowa w ogóle się nie sprawdziły, ale może się zdarzyć tak, że pojawią się niestety kolejne przypadki, bo mieszkamy dosyć blisko granicy polsko-niemieckiej, ten ruch u nas jest troszeczkę większy i wzmożony bardziej niż w innych województwach. Czy szpital, posiadając te środki, będzie mógł dalej później jeszcze świadczyć inne przecież świadczenia czy zobowiązania, do których jest zobligowany? Bo pamiętajmy, że Szpital Zielonogórski musiał ograniczyć liczbę zabiegów, musiał zamknąć laryngologię, musiał zamknąć oddział okulistyki, nie realizuje zadań związanych z planowanymi operacjami na tych oddziałach, no bo sytuacja jest wyjątkowa. Ale chciałbym, żeby władze krajowe odniosły się do tego, że te szpitale realnie stracą środki finansowe, więc jak już oby, teraz żebym się nie mylił, uda się opanować, będzie szczepionka i powoli wrócimy do tego stanu normalności, tak to nazwijmy, to jednak ci chorzy, którzy będą potrzebowali dalej innego rodzaju wsparcia, będą zabezpieczeni i to prawidłowo zostanie przeprowadzone, bo nie chciałbym, żeby raptem okazało się, że pomimo wpłaty środków finansowych rządowych okaże się, że mamy stratę na przykład kolejnych 4-5 milionów złotych, bo nie wykonaliśmy określonego kontraktu. Mam nadzieję, że to zostanie odpowiednio przedyskutowane i na końcu znam kilkadziesiąt osób, które wycofały swoją chęć wyjazdu i wiem, że też czy zostaną również zabezpieczone procedury tak, żebyśmy mogli tych, którzy tu przyjeżdżają i którzy wyjeżdżają, poddawać odpowiednim badaniom w różnych centrach takich, gdzie się ludzie stykają, czyli na lotniskach, na dworcach, czy zostaną zainstalowane jakieś kamery termowizyjne, bo ja akurat tak się zdarzyło, niedawno byłem w podróży i na niektórych lotniskach widziałem takie procedury, na niektórych niestety nie, więc zastanawiam się, jak to również zostanie zabezpieczone pod kątem ruchu tych ludzi, którzy podróżują. No i oczywiście granica polsko-niemiecka też mnie to bardzo interesuje.
Dziękuję, panie wojewodo. Padło tutaj pytanie do pana właśnie też między innymi o środki finansowe, o pomoc rządową. Proszę bardzo, Władysław.
Chcę uspokoić pana, że idzie pan za daleko i nie we właściwym kierunku. Drodzy państwo, przede wszystkim chcę powiedzieć, że faktycznie ten pierwszy przypadek, który pojawił się w województwie lubuskim, pokazał, jak dobrze przygotowaliśmy wszystkie działania, które powinny być w takiej sytuacji podejmowane. To nie jest tak, że to się stało samo od kilku miesięcy. Przygotowywaliśmy się do tej sytuacji. To jest też tak, proszę pana, że ja kilkukrotnie spotkałem się z dyrektorami szpitali sieciowych z całego województwa, ale też najważniejsze, w czasie, kiedy byliśmy już bliscy temu pierwszemu przypadkowi, podniosłem w stan podwyższonej gotowości 6 szpitali, które otrzymały bardzo konkretne zadania co do przygotowania się do ewentualnego wirusa. I tutaj jest ta zupełne uzupełnienie się. Te oddziały, o których pan wspomina w Zielonej Górze, laryngologiczny, okulistyczny, są opróżniane po to, aby przygotować miejsca na ewentualnych pacjentów, którzy się pojawią w większym zakresie. Natomiast rolę tych oddziałów przejmują szpitale z tych 6 pozostałych, które zadeklarowały przyjęcie tych pacjentów z Zielonej Góry. I tu nic złego wobec tych pacjentów się nie dzieje. Natomiast też jest oczywiste i jasne, i ten przekaz był jak najbardziej dla dyrektorów szpitali wysłany, przekazany, o tym mówił pan premier, że utrata korzyści z tytułu nieprzyjmowania pacjentów na tych oddziałach będzie zrównoważona przez budżet państwa. Doskonale pan powinien wiedzieć, że jest uchwalona już specustawa, wczoraj Senat ją przyjął i tam są te sytuacje zapisane, środki nielimitowane, czyli tyle pieniędzy, ile będzie trzeba na te szpitale, które stracą z tytułu nieprzyjmowania pacjentów, te pieniądze będą. Także tutaj nie ma żadnego powodu do zmartwienia dla dyrektorów szpitali. Zresztą jestem w bezpośrednim kontakcie z dyrektorami, doskonale o tym wiedzą. Wczoraj przekazałem decyzję dla dyrektora szpitala w Zielonej Górze o 2 milionach złotych. To jest pierwsza transza. Jeśli będą potrzebne dalsze pieniądze, oczywiście będą. Środki, o których pan wspominał, też zabezpieczające lekarzy, pielęgniarki, wczoraj wieczorem też dojechały z rezerw materiałowych do tego szpitala. Drodzy państwo, jeszcze jedna ważna sprawa, tak jak tu wspominamy na ostatnim konwencie wojewodów, mówił o tym minister zdrowia. W tej chwili ten kierunek zachodni okazał się tym kierunkiem najbardziej dla nas niebezpiecznym. W poniedziałek uruchamiamy na byłym przejściu granicznym w Świecku i w Olszynie 2 punkty sanitarne, na których będą ratownicy medyczni, będą wyposażeni w odpowiedni sprzęt i będą badane i ludzie przejeżdżający samochodami, autokarami. Także te działania są naprawdę sprawne, naprawdę. Ja się bardzo cieszę, że na konwencie wojewodów, kiedy ten pierwszy przypadek się pokazał, słuchałem z przyjemnością tych wszystkich ocen, które płynęły wtedy i od pana premiera, i od ministra zdrowia, że w województwie lubuskim procedury, służby, które powinny reagować, zareagowały w sposób książkowy. Pracowaliśmy nad tym ciężko i też apeluję do wszystkich, proszę nie wzbudzać żadnej paniki, absolutnie jest niepotrzebna. 15 przypadków, które przebadaliśmy w gorzowskim laboratorium, które pokazały się po tym pierwszym przypadku, są ujemne, nie mamy żadnych nadzwyczajnych sygnałów, żeby coś złego się działo. A odnosząc się do wypowiedzi pana Czesława Fiodorowicza, trochę jestem zaskoczony, bo próbował rozmyć to niebezpieczeństwo, które jest. Nie jest to banalne mycie rąk, tylko to jest bardzo potrzebne, bardzo wymagane. To jest jeden z warunków tego, abyśmy uniknęli tego wirusa. Także proszę wszystkich państwa, aby pamiętać o higienie. To jest bardzo ważny warunek. Ale też proszę, nie ma żadnych podstaw w województwie lubuskim do jakiejkolwiek paniki. Służby są przygotowane, procedury funkcjonują. Mamy kilkaset miejsc gotowych w tej chwili na przyjęcie ewentualnych pacjentów podejrzanych. Także naprawdę nie ma powodu do żadnej paniki.
Za moment poproszę jeszcze głos Konfederacji, ale biorąc pod uwagę, mając na uwadze, że jest pan w tej chwili przy głosie, jeszcze o jedną kwestię pragnę zapytać. Czy ta wypowiedź pani marszałek województwa o opieszałości państwa w przyznawaniu środków na walkę z koronawirusem w pana ocenie miała barwy partyjne?
Ja już nie chcę tego komentować, ja już to komentowałem na konferencji prasowej. Cieszę się z tej deklaracji, o której tutaj pan przewodniczący Marcinkiewicz powiedział. Drodzy państwo, to jest tak, że ten wirus, tak jak mówi pan premier, zresztą wszyscy o tym zaczynamy mówić, nie ma barw partyjnych, politycznych. Wszyscy jesteśmy zobowiązani, każdy, kto spiastuje stanowisko publiczne, aby zrobić wszystko, aby nasi mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Jest to nasz wspólny problem i nie rozmawiajmy o polityce. Natomiast ten pierwszy moment w wykonaniu pani marszałek był trochę smutny i zaskakujący, ale mam nadzieję, że to był tylko pierwszy moment.
I teraz Konfederacja nasz dobora.
Proszę państwa, jeśli chodzi o epidemię, wirusy, to istniały od setek lat, istnieją i będą niestety pewnie jeszcze istniały do końca świata. I państwo powinno być w każdym momencie przygotowane na to, żeby się z takim problemem zmierzyć. Także poniedziałkowe posiedzenie specjalne Sejmu, pytanie jest takie, czy państwo nie było gotowe jednak na taką sytuację, czy po co w takim razie było to specjalne zwołanie Sejmu i po co troszkę, że tak powiem, myślę jednak mimo wszystko jakiejś tam przy okazji gry politycznej, propagandowej i tak dalej. Stanę też tu w obronie pana Czesława Fiodorowicza, bo nie wiem, czy pan wojewoda nie zrozumiał dokładnie, o co panu Fiodorowiczowi chodziło, czy tylko udaje, że nie zrozumiał. Mówi pan w jednym zdaniu coś, a za chwilę sobie zaprzecza. Najpierw pan mówi, żeby nie panikować, a za chwilę pan mówi, jaki to jest bardzo groźny ten wirus i sam pan sobie zaprzecza w takim razie. No więc troszkę tu brakuje tej logiki. Natomiast ja powiem tak, oczywiście, że każdy wirus jest zagrożeniem, natomiast tutaj tą analizę pana Fiodorowicza podpisuję się pod tym. Uważam, że w porównaniu do różnych innych zagrożeń nie jest on aż takim niebezpieczeństwem, jak pewne inne problemy, którym nie poświęca się nawet ułamka tego czasu, energii i uwagi. I powiem może w ten sposób. Właśnie zbudowany jestem postawą społeczeństwa, bo Polacy, jak widać, nie rzucili się na wykupywanie masowe towaru ze sklepów. Nie ma paniki w instytucjach państwowych, to trzeba też przyznać. Nie ma paniki w społeczeństwie i uważam, że jest to bardzo dobre, bo tak jak już tydzień temu w studiu mówiłem, podawałem przykład giełdy, która jest barometrem gospodarki. Koronawirus bardzo duże żniwo zbiera, ale także w gospodarce i konkretnie są to straty finansowe dla instytucji, dla firm, dla każdego kraju, który się zmierzył z tym problemem. Także na pewno, tak jak mówię, bardzo dobrze należy ocenić to, że polskie społeczeństwo i polskie instytucje nie popadły w jakąś skrajną panikę. Zostało to dosyć przyjęte, można powiedzieć, jak na okoliczności, całkiem dobrze. I oczywiście z tym problemem trzeba walczyć, ale to jest normalne zadanie każdego państwa, żeby być przygotowanym na epidemię i na walkę z tego typu epidemiami różnymi.
Pani poseł, bardzo proszę.
No i sam pan sobie zaprzeczył w końcówce wypowiedzi o zagrożenie tą epidemią. To oczywiście epidemie były dżumy, cholery, również grypy, która sięgnęła w latach przed pierwszą wojną światową chyba ogromnych ilości, ale nie tak należy w tym momencie patrzeć. Polska jest w Europie, Europa jest zagrożona epidemią i świat jest zagrożony epidemią. To nie jest tak, że polski rząd nie był na nic przygotowany, że nasza służba zdrowia jest w rozkładzie, że nic nie funkcjonuje. Przecież my działamy profesjonalnie w dalszym ciągu, ale podwyższyliśmy swój stan gotowości do zagrożenia, które idzie ze wszystkich stron. Proszę popatrzeć na Chiny, co się dzieje. Pełnych informacji pewnie jeszcze nie mamy, jak naprawdę przebiega ta epidemia, a świat jest globalną wioską, jak pan wie. Kiedyś tak nie było. Zatem zagrożenie do Polski idzie w sposób niezwykły, ale niezwykły, nadzwyczajny. I dlatego musieliśmy się przygotować do stanu, którego państwo w opozycji nazywaliście stanem wyjątkowym, jak procedowaliśmy tą ustawę, ale ta ustawa pozwala nam działać szybko, pomijając procedury, które dotychczas w gospodarce funkcjonowały i w podległości służbowej funkcjonowały. Zatem jest to stan podwyższonej gotowości. I tak to wygląda. I powiem tu może przekornie, że bardzo podobała mi się wypowiedź na koniec naszego procedowania w parlamencie pana posła Sienkiewicza. powiedział, życzę rządowi, żeby sobie poradził z problemem i żeby, to, żeby ta epidemia tak naprawdę w Polsce nie była groźna.
Mirosław Marcinkiewicz, będziemy powoli zmieniać temat.
Pierwsza uwaga, ja bardzo się cieszę tutaj z tego, co powiedział pan wojewoda, że będą te punkty na granicy. Właśnie sam się nad tym zastanawiałem. Codziennie ileś busów jeździ z pracownikami do Niemiec, pociąg dowodzi również pasażerów. Takie działanie prewencyjne, takie coś, że człowiek źle się czuje i ma gdzie jakby uzyskać nie tyle informacje, ale właśnie ten punkt kontaktowy, bardzo dobre rozwiązanie, to tutaj można tylko, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, proszę państwa, zauważmy, większość szpitali jest samorządowa. Za tę epidemię w naturalny sposób odpowiada rząd, władza państwowa, więc tu też jest taki moment, kiedy musi nastąpić i następuje na żywca w momencie, kiedy to się dzieje, współpraca na właśnie czasem wysokim szczeblu samorządu i służb rządowych. Trudno się też dziwić, że samorządowcy czasami są zaniepokojeni, bo mówią krótko, kto za to zapłaci. Ten czas na wypracowanie tego stanowiska może był za długi, ale to, co dzisiaj pan wojewoda powiedział, myślę, że wiele rzeczy wyjaśnia i porządkuje, z czego się bardzo cieszę, a jeszcze bardziej cieszą się pewnie dyrektorzy szpitali, którzy mają jakby podstawy i wiedzą, że nie poniosą tu jakichś niepotrzebnych strat.
Pozwolicie państwo, że zamknę ten temat.
Jeszcze krótko tylko chciałbym dodać.
Bardzo proszę.
Chodzi mi o to, że skoro świat tyle czasu i taką troskę przykłada do problemu zdrowia, to i nam to ułatwia w Polsce, byśmy właśnie w sposób nadzwyczajny podwyższyli nakłady na zdrowie i to jest doskonały moment, by rzeczywiście te 6,8% wydatków na zdrowie wprowadzić teraz, skoro z taką troską się nad tym pochylamy, by wszystkie środki, łącznie z tymi, które wczoraj pan prezydent przeznaczył na telewizję publiczną, rzeczywiście przekazywać na zdrowie, bo rzeczywiście to będzie potwierdzenie tego, że nasza troska, nasze zainteresowanie tymi problemami, niewątpliwie skutki dodatkowych wydatków na zdrowie będą ogromne. Wciąż chorujemy na inne choroby i dlatego zachęcam do tego, byśmy wykorzystali ten moment i rzeczywiście zwiększyli znacząco nakłady na zdrowie publiczne w Polsce.
Niejako wypowiedział pan nam tutaj drugi temat, zajawił, wczoraj zapadła decyzja. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przyznającą mediom publicznym blisko 2 miliardy złotych. Jak powiedział w trakcie ogłaszania decyzji, spadek wpływów uniemożliwia mediom publicznym realizowanie zadań. Jednocześnie politycznym oszustwem, cytuję, nazwał mówienie o przekazaniu 2 miliardów złotych na onkologię. No i jak się można było spodziewać, decyzja prezydenta wywołała falę komentarzy. Ja tak rano próbowałem wynotować kilka z nich. Borys Budka, szef Platformy, powiedział tak. Prezydent stanął po stronie przemysłu pogardy, nienawiści i dzielenia Polaków. Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. Jestem głęboko rozczarowany bezduszną decyzją prezydenta. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu. Polacy panu tego nie zapomną. 2 miliardy złotych na kłamstwa telewizji polskiej, a nie na onkologię. No były też głosy, że decyzja prezydenta jest odpowiedzialna i że nie uległ on demagogicznej narracji próbującej budować kapitał polityczny na tragedii ludzkiej i nieszczęściu. No i tutaj pytanie rodzi się takie, czy w państwa ocenie ta decyzja prezydenta była spodziewana, czy niespodziewana? Pytam dlatego, bo mówiło się, że ustawa zostanie nawet zawetowana. Pani poseł Elżbieta Płonka, proszę.
Ja też pisałam o godzinie 22:30 w tym momencie, czy parę minut potem, że trudna decyzja jest decyzją słuszną w tym momencie. Mówimy o 1 950 000 000 w papierach wartościowych, a nie w gotówce, jako rekompensata. Rekompensata za lata 2018-2019 na rok czasu dla mediów publicznych Telewizji Polskiej i Radia Polskiego. Te pieniądze to nie są gotówka, którą możemy przeznaczać z budżetu. To jest inna forma zabezpieczenia finansowego, a zatem rozmywanie albo wykorzystywanie polityczne, że te pieniądze należy przekazać na onkologię, kiedy zwiększyliśmy znacząco o kilka miliardów pieniądze na onkologię w budżecie państwa, zdecydowanie to jest 11 miliardów złotych na onkologię, którą zaproponował w Narodowym, jako Narodowy Narodowy Instytut, pan prezydent, ale także i Narodowy Program Onkologiczny, to są ogromne zwiększenie kwot z 5 miliardów w 2015 roku. A zatem nie mówimy, opozycja mówi tu o pieniądzach, a my mówimy o rekompensacie dla mediów publicznych. I gdzie jest ta pogarda? Czy jest w mediach publicznych pogarda, czy w innych mediach mamy pogardę? No, jeżeli TVN, no już wprost powiem, jeżeli większość będzie oglądało TVN, to pogarda będzie większa. Zdecydowanie, natomiast telewizja publiczna odkręca te wszystkie nieprawdziwe, nieprawidłowe informacje i właśnie podaje informacje prawidłowe. Oczywiście ja jako przewodnicząca Regionalnej Rady Programowej oczekuję zwiększenia w telewizji i o tym będziemy rozmawiać na spotkaniu wszystkich rad programowych, zwiększeniu edukacyjnej roli. I na tym nam też bardzo zależy. Myślę, że prezydent o tym myślał przede wszystkim.
I teraz pytanie do Radosława Brodzika, SLD. To samo w zasadzie, ja tylko jeszcze dopowiem, czy te pieniądze mediom publicznym się należały w tym radiu, w którym pan teraz zasiada.
Znaczy, ja najpierw powiem tak, jestem pewien podziwu dla pani, bo ja przez chwilę, znaczy ja sobie wydaje, że pani w to wierzy i mnie to rozbawiło, bo to po prostu jest. To jest tak nieodpowiedzialne działanie prezydenta, że czasami, wiecie, drodzy państwo, brakuje słów, żeby coś skomentować. No są rzeczy, które po prostu nie mieszczą się w głowie. My tydzień temu mówiliśmy...
No to niech pan wyjaśni.
Tydzień temu, drodzy państwo, mówiliśmy o tym, jak to na 13. emeryturę radośnie z Funduszu Solidarnościowego zabrano pieniądze osób z niepełnosprawnością. Dzisiaj rozmawiamy o tym, że około 2 miliardów złotych zabrano rekompensaty, obojętnie jakbyśmy to nie nazwali, środków finansowych na pokrycie realnej straty spółki, na to, żeby po prostu móc
pan
szerzyć
mówi
propagandę. A na
niech
końcu,
śmieje,
a na końcu, drodzy państwo, mówicie, czy mówi pani o tym, że telewizja polska jest bezstronna. Ja po prostu czegoś takiego to nie słyszałem w dobrym kabarecie, a my jesteśmy Zielona Góra, więc pozwoli pani, że się zaśmieje, bo jesteśmy Zagłębiem Kabaretowym i doceniamy świetny kabaret. A mówiąc na poważnie, drodzy państwo, to jest po prostu skandaliczne to, co zrobił prezydent i absolutnie nie ma zgody w Sojuszu Lewicy Demokratycznej na takie działanie. Ta
Ale
telewizja...
Ale mógłby pan doprecyzować? Bo to jest dla mediów publicznych, dla radiofonii, dla telewizji,
państwo,
dla ośrodków regionalnych.
Kierowanie środków finansowych na działania propagandowe, których tylko i wyłącznie popiera się rząd i popiera się działania prezydenta, jest po prostu skandalem w państwie demokratycznym. Ja czegoś takiego nie widziałem jeszcze w systemie. Ja studiowałem politologię i tam mi pokazywano różne ciekawe przykłady działań. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To, że w tej telewizji non-stop przekazuje się... Non-stop w tej telewizji przekazuje się, no więc właśnie mamy dobry tego przykład. To jest właśnie taka telewizja. Ja rozumiem, że państwa to boli, ale nie możemy powiedzieć co jednej
Pamięta
rzeczy.
Pamięta pan, kto
telewizja,
zabrał
telewizja publiczna nie jest telewizją rządową. Trzeba sobie wyraźnie na to odpowiedzieć. A zabieranie tych pieniędzy, obojętnie jakby nie były znakowane, wyraźnie przecież dobrze państwo pamiętacie, że tamto wskazanie między innymi na takie środki onkologiczne były. I
pan
kończąc,
się nie odniósł do radia, gdzie zadałem
pytanie. I na chwilę już za chwileczkę dokończę.
Bo musimy kolejny
drodzy
dać,
państwo, dobrze, dobrze, drodzy państwo, bardzo i na proszę końcu odpowiadając mojej przedmówczyni. Nie wiem, czy pani ostatnio czytała wywiad z profesorem Szczylikiem. To taki profesor, który zajmuje się onkologią, jest guru onkologii, jest w Warszawie. On powiedział, że nikomu nie życzy w Polsce chorowania na raka, bo procedury są jeszcze dużo
ja
idące, niedofinansowane.
Więcej wiem
i drodzy
na
państwo, naprawdę wiele jest bardzo rzeczy proszę jeszcze do poprawy, a to, że jest pani lekarzem, nie oznacza, że pani świetnie zna system.
Panie wojewoda, proszę, Władysław Dejczak.
A więc faktycznie można się śmiać. Drodzy państwo, przede wszystkim oczywiście, że ta rekompensata się należy. To są pieniądze, które telewizja publiczna utraciła z powodu pewnych decyzji politycznych, o których wszyscy pamiętamy. Telewizja publiczna ma swoją misję, ma swoje zadanie, realizuje je doskonale. Natomiast ja rozumiem, jak bardzo boli opozycję telewizja publiczna, bo wreszcie pewna równowaga w mediach została przywrócona i najlepszą przykładem na to, jak to boli, jest wypowiedź wczoraj czy przedwczoraj pana Schetyny, który powiedział, że te pieniądze muszą być zabrane, bo jeśli nie, to my nie wygramy kolejnych wyborów. To pokazuje, o co nam chodzi. Jeśli by wychodziło naprawdę o onkologię, to pani Kidawa-Błońska pięciokrotnie miała możliwość podniesienia pieniędzy na onkologię, zawsze głosowała przeciwko. Panie Czesławie, jeśli pan mówi, że trzeba natychmiast podnosić na służbę zdrowia środki, to było 8 lat na to, aby to robić. To dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości o 33 miliony podniósł te pieniądze, a w ciągu 3 lat 4 miliony na onkologię. Także proszę, proszę pamiętać, że Polacy mają dobrą pamięć, że Polacy weryfikują wiarygodność. Jeśli polityk mówił 4 lata temu, że Polska jest krajem, który może przyjąć kilka tysięcy uchodźców i nic się nie dzieje. Mam tu na myśli panią Kidawę-Błońską, a dzisiaj mówi, że trzeba granic Polski bronić za wszelką cenę. Jest niewiarygodny, jest hipokrytą i Polacy doskonale to rozumieją.
Czesław Fedorowicz, proszę bardzo, Polskie Stronnictwo.
No, byliśmy razem parlamentarzystami, kiedy premierem był Jarosław Kaczyński i jakoś tam nie wzrastały te wydatki na ochronę zdrowia. Każdy popełnił jakiś błąd, ale jeśli jest taka sytuacja, jeśli jest taka sytuacja, a wiemy jaka ona jest, zachęcam i zapraszam pana wojewodę na onkologię do Zielonej Góry, by zobaczyć, że tam na wszystko są potrzebne pieniądze i z całym szacunkiem, ale jestem tutaj w Radiu Zachód i ten stan w Radiu Zachód jest kosmicznie lepszy w stosunku do tego, jak wygląda to na onkologii, a tam ludzie umierają, tutaj w radiu nie umierają. Oczywiście pan prezydent ma świadomość.
Gratuluję.
Pan prezydent...
Teraz gratulujemy państwu.
No właśnie. Pan jeszcze nie chorował na nowotwór, już chorowałem. To wiem, co to znaczy.
Ale niech pan więc, nie sięga, panie Czesławie, po takie argumenty, bardzo proszę.
Realne.
Trochę powalne.
Pan prezydent, pan prezydent stanął po stronie wydatków na media. Ja zadam pytanie i mam nadzieję, że dowiemy się, ile ponad 100 tysięcy zarabiają szefowie telewizji publicznej z pieniędzy publicznych, bo to pieniądze publiczne. Musimy wiedzieć o wszystkich wydatkach, na co pieniądze pójdą. Wiemy, że telewizja na seriale tureckie i koncerty Zenka pochłonie gro tych środków. Niestety była realna szansa i jest wciąż realna szansa zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia, na wydatki bardzo potrzebne, na refundację leków. Wciąż zwracają się do mnie ludzie chorzy na raka, kilkoma się opiekuję. Pozdrawiam Kazimierza, któremu pomagam i wiem, jakie pieniądze wydaje na ratowanie swojego zdrowia, by uniknąć śmierci przed nowotworem. Sytuacja jest alarmistyczna i wydawajmy stosunkowo tyle pieniędzy, ile inne państwa w stosunku do budżetu, do PKB. My wydajemy najmniej w Europie na ochronę zdrowia. I jeżeli państwo rządzicie od 5 lat i jeżeli wciąż mówicie, że coś było i jest winą Tuska, to jest czas i okazja
dziękuję
do tego,
by
to
zrobić. Sobie...
Właśnie, panie redaktorze, trzeba odpowiedzieć. W ciągu 4 lat o 1% PKB wzrosło tylko wydatki na służbę zdrowia. Proszę pana, przez 8 lat tylko pana rządów ani o 0,1%. Proszę o tym pamiętać.
Enes Gowara, Konfederacja.
Proszę. Dobry, to czemu
ja chciałbym powiedzieć pani poseł, że jeśli mówimy o pogardzie, to chyba zdjęcie pani Lichockiej to jest dzisiaj synonimem pogardy.
No, oczywiście można oczywiście to wykorzystać.
Oczywiście tłumaczenie, że ona wycierała palcem oko, to jest kolejna pogarda i traktowanie ludzi jako idiotów chyba, tak? Natomiast idąc dalej, to powiem tak, generalnie budzi niesmak finansowanie z pieniędzy nas wszystkich, bo to są nasze pieniądze, mediów, które są tak stronnicze, że chyba do porównania tylko w Korei Północnej, bo na temat tych pasków, które się pokazują w wiadomościach, to powstają memy w internecie. Także powiem w ten sposób. Niestety Telewizja Polska przegrała 3 procesy w trybie wyborczym z Konfederacją, gdzie nie pokazywano w ogóle wyników. No ojej, właśnie wie pan co, procesy przegrane, a szkoda nie do naprawienia, bo niestety to wybory nie zostaną powtórzone, czy nie zostały powtórzone. Natomiast bojąc się, że tak powiem, odpływu swoich wyborców na partię prawdziwie prawicową, a nie socjalistyczną, no niestety, takie to są niecne, to są brudne praktyki, nie wiem jak to nazwać, nie chcę użyć gorszych słów, po prostu pomijano w ogóle Konfederację w tych sondażach. Rację ma pan Fiedorowicz, że jeśli misja ma polegać z jednej strony na tym, żeby puszczać tureckie seriale i festiwale disco polo, a z drugiej strony mieć tubę propagandową jak w Korei Północnej i za nasze wszystkich pieniądze dosypywać tam tylko jeszcze pieniędzy, gdzie na inne cele brakuje, to jest skandal. I może pani sobie poseł krytykować inne telewizje, ale wie pani, mi też się wiele telewizji prywatnych nie podoba. Natomiast jeśli one nie jest to za moje pieniądze, utrzymują się z prywatnych środków, z reklam, to mają do tego prawo. Natomiast te gierki, że tak powiem, gorsze niż w PRL-u, bo to by się Jerzy Urban nie... Jerzy Urban by się nie powstydził tego, co robicie, Jacek Kurski.
Chciałbym tutaj
i to wszystko
panu
za nasze grube, słone pieniądze.
Kolejce. Tylko dodam, że 83 miliony osób płaci na media publiczne w Niemczech, co daje równowartość 33 miliardów złotych. Nieco mniejsze są to wpływy w Wielkiej Brytanii i we Francji, ale też idące powyżej kilkudziesięciu miliardów.
Mirosław Marcinkiewicz teraz,
proszę bardzo.
Szanowni Państwo, to, że pan prezydent Duda jest niesamodzielny, to wiemy, że jest prezydentem pisowskim, wiemy.
O właśnie.
Więc tego rodzaju decyzja nie jest niczym nowym, no, tego się spodziewaliśmy. Ja powiem jedną krótką rzecz, taką osobistą. Tak, był czarny czas stanu wojennego, kiedy nie oglądałem pewnego programu o godzinie 19:30. Nie sądziłem, że dożyję takich czasów, że taki czas wróci. Dzisiaj włączenie telewizora o godzinie 19:30 to jest szok dla pana, każdego normalnego człowieka. Dlatego,
takie dzielenie Polaków,
takie opluwanie ludzi. Tu można by wiele mówić, nie mamy na to czasu. Wspomnę tylko chociażby świętej pamięci Adamowicza. To są rzeczy niedopuszczalne i przeznaczenie tak ogromnych pieniędzy na propagandę, czarną propagandę telewizji pisowskiej jest niedopuszczalne dla mnie.
Nie możecie
i
tak jak prawda przeżyć.
I druga rzecz, panie redaktorze, wspomniał pan, właśnie jest pytanie, w jaki sposób, w jakiej wielkości mają być finansowane szczególnie rozgłośnie regionalne, bo pewną ważną funkcję społeczną spełniają. Żałuję, że przez ostatnie już blisko 5 lat ta wspaniała ekipa, jak siebie nazywa, nie potrafiła znaleźć sposobu na finansowanie takie, żeby mogło to być możliwe. A pieniądze na onkologię są potrzebne. Jeżeli ktoś dziś mówi, że warto wydać na telewizję i na pisowską propagandę w TVP, to niestety, ale lepiej, to powiedzcie to tym ludziom, którzy są chorzy, którzy czekają na decyzję, żeby mieć dofinansowania do leczenia, które może im uratować życie.
Chciałbym panu powiedzieć, że publicystyka w telewizji publicznej to jest 10%, a z tych pieniędzy finansowane są programy historyczne, kultura, relacje sportowe, niektóre popularne seriale telewizyjne, być może, które pan ogląda.
No, taka jest
prawda. Panie wojewodo.
Ale to, proszę państwa, ta wypowiedź pana Marcinkiewicza, to wielkie poruszenie, to widać, jak boli ta prawda, którą Polacy słyszą o tych 8 latach rządu, o tych kłamstwach, o tych przekrętach, których Polacy doświadczyli, o tym, gdzie premier mówił, że jego najlepsza wiedza mówi o tym, że nie ma pieniędzy na programy społeczne. Dzisiaj się okazuje, że są pieniądze. Wystarczy, tak jak mówiła pani premier Beata Szydło, tylko nie kraść. I to tak strasznie boli, że jest telewizja, która to mówi, że w końcu zaczyna być jakaś równowaga w mediach.
Przepraszam bardzo, że tego
pokażę,
nie
musi tego
słuchać. A fałszowanie sondaży to też jest prawda? Czy fałszowanie sondaży
jest prawda? Fałszowanie sondaży to byśmy wrócili parę lat do tyłu.
Szanowni Państwo, to jeszcze tylko trzeba powiedzieć jednej rzeczy, bo my wszyscy skupiliśmy się dosyć mocno na tym, że są 2 miliardy dodatkowo, a jeszcze trzeba pamiętać o tym, że myśmy w budżecie 2019 roku dali miliard, chyba 200 milionów, czy tam 250 milionów jakoś tak na tą telewizję publiczną, na te wszystkie już programy. A po drugie, ja mam takie wrażenie i myślę, że nie tylko ja, bo pewnie jak się poczyta dobrze te wszystkie opracowania, to telewizja polska ma drastyczny spadek ludzi, bo oglądalności, bo tego nie idzie oglądać. No po prostu tego nie można już oglądać. Są pieniądze, naprawdę rzeczy, które są niewiarygodne. 4 miliony ludzi. Naprawdę to są dramaty. No 4 miliardy wpakowane w telewizję, że tubą propagandową. Ja coś takiego nie widziałem. I faktycznie dobrze mi kolega przypomniał. W Korei Północnej na studiach o tym miałem budowano.
Są przydzielone nie na telewizję, o której pan mówi, tylko na wszystkie oddziały telewizji Telewizji Polskiej i wszystkie oddziały Radia Regionalnego.
Ale niestety,
wszystkie podlegają telewizji regionalnej.
W Lubuskim ogląda 1% mieszkańców, tylko
dzięki tym pieniądzom panowie również dzisiaj jesteście na antenie. Dziękuję, bo możemy funkcjonować jako rozgłośnia. Lubuskie Forum to tyle. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie mieszkańców Lubuskiego.
Władysław Dajczak reprezentował dzisiaj stronę wojewody lubuskiego.
Dziękuję państwu. Drogie Lubuszanki, jutro wasze święto. Wyrazy szacunku i najlepsze życzenia.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję. Miłego weekendu marcowego. Tak. I Gorzów pozdrawia Zieloną Górę tradycyjnie jeszcze.
No dobra, Zielona Góra. Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję.
Serce i zdrowie. Na zdrowie. Serce.
Radosław Brodzik reprezentował Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję koleżankom i kolegom w studiu za dyskusję. Dziękuję pan. I drogie kobiety, życzę wam 8 marca tego, żeby in vitro było dostępne ogólnie.
I był jeszcze z nami Enasz Gawora.
Dziękuję bardzo wszystkim za dyskusję. Do widzenia, do usłyszenia.
Bogdan Sadowski również dziękuję. Do usłyszenia.